A Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym powiedzieć, że jest wielkim przywilejem dla mnie i zaszczytem, że zostałem zaproszony do Was, do usługi na tej konferencji i tak szczerze powiem, że trochę zostałem zaskoczony tym, gdy się dowiedziałem, że ma być tyle osób. Myślałem, że to będzie całkiem po prostu dla zboru, że będzie taka mniejsza grupka. Ale dziękuję za tych wszystkich, którzy przyszli, którzy pomimo tego, że jest weekend, sobota, czas wypoczynku, chcemy wspólnie razem poświęcić ten czas na rozważanie świętego Bożego Słowa. Zgodnie z życzeniem naszego brata, pastora Leszka, tematem naszych rozważań ma być Słowo Boże, które apostoł Paweł napisał do Galacjan, takie swoje wyznanie, a to brzmi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie wyznanie apostoła Pawła, który pisze o tym, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dla człowieka, który nie zna Słowa Bożego, to nie zrozumie tego, bo przecież Paweł, pisząc te słowa, on żył. On był w ciele, ale on pisze o tym, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I chciałbym powiedzieć, kto najpierw zmarł na krzyżu, umarło własne ja i narodził się na nowo. Kto umarł na krzyżu z Jezusem i zrodził się na nowo, nie potrafi żyć bez Jezusa. Chciałbym powiedzieć, każdy, kto dożył zbawienia i żyje z Panem i chce Mu służyć, to sobie nie wyobraża normalnego życia bez Pana Jezusa. I chciałbym powiedzieć, nasze bezpieczeństwo mamy w tym, polega na tym, że przebywamy w Bogu, naszym Panu Jezusie, w oddzieleniu od ludzi tego świata w sferze duchowej, bo my musimy się obracać wśród ludzi z racji pracy, szkoły, obowiązków różnie, każdy ma inne zajęcia, ale my mamy być złączeni z naszym Panem i my żyjemy tak, jak jest napisane w liście do Koryntów, drugi rozdział w pierwszego listu, tylko przeczytam, bo chciałbym to, co mamy rozważać ze Słowa Bożego, żeby było zawsze ugruntowane w Słowie Bożym. I to jest takie bardzo, bardzo istotne, żebyśmy trzymali się tylko i wyłącznie świętego Bożego Słowa. W pierwszym liście do Koryntów, zaraz przeczytam w drugim rozdziale, i w 12 wierszu jest napisane: aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane. A więc nie przyjęliśmy ducha tego świata. I każdy, kto narodził się na nowo, kto jest dzieckiem Bożym, to on przyjął to, co jest Boże. I to jest tak bardzo ważne. I kiedy zastanawiam się nad tym słowem, które apostoł Paweł napisał, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. On napisał to w liście. Dziękuję. On to napisał w liście do Galacjan. Chciałbym powiedzieć, że list do Galacjan uchodzi jako jeden z najstarszych listów, które apostoł Paweł napisał, które zostały zachowane. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł w tym liście on siebie przedstawia. On mówi coś o sobie. I to jest takie bardzo ciekawe, a on zaraz na wstępie takie bardzo twarde słowa mówi do Galacjan, że jeśli by ktoś inną Ewangelię opowiadał, Jeśli by ktoś inną Ewangelię opowiadał, to są takie straszne słowa, pierwszy rozdział, zaraz na wstępie tego apostoł Paweł przedstawia, mówi, ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię inną, aniżeli tą, którą myśmy opowiadali, niech będzie przeklęty. Takie słowa pisze apostoł Paweł, ten sługa Boży, który liczył się z każdym słowem, a on ostrzega, że nie ma innej Ewangelii, ale tą Ewangelią, którą my głosimy, jest Jezus Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały, który siedzi po prawicy Ojca. I teraz takie pytanie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Niech każdy sobie zada to pytanie i zastanowi się, czy ja to realizuję w moim codziennym życiu. Czy ten Chrystus ukrzyżowany, ten zwycięzca, który siedzi po prawicy Ojca, on jest tak od czasu do czasu dla mnie, we mnie, a poza tym no, ja żyję tutaj w ciele, na tym świecie. Chciałbym powiedzieć, na to pytanie sobie każdy musi dać odpowiedź. A chciałbym powiedzieć, że Duch Święty jest ten, który nas wprowadza we wszelką prawdę. On w taki cichy sposób do nas mówi, napomina i nas przekonuje. To jest bardzo istotne, żebyśmy my w tym dzisiejszym czasie, kiedy jest tyle szumu, hałasu wokół nas, tak wiele rzeczy się dzieje, jesteśmy bombardowani wszelkimi wiadomościami przez radio, prasę, telewizję i tak dalej, różnymi sposobami, czy internet, jest tego teraz bardzo wiele tych czynników, przez które świat do nas dociera i to, co się wokół nas dzieje. Ale takie pytanie, czy my jesteśmy w stanie tak się uciszyć przed Panem i powiedzieć to, czego nauczył Heli tego małego Samuela. Mówi, mów Panie, sługa Twój słucha. I żeby słyszeć Jego głos, my musimy się uciszyć. A chciałbym powiedzieć, że dzisiaj to nie jest takie łatwe, ale każdy z nas powinien sobie znajdować taki czas, żeby mógł się uciszyć. My wiemy, że żyjemy w kraju, gdzie mamy wolność, dowodem tego, że i tutaj jesteśmy zgromadzeni, że może być głoszone Słowo Boże, że Słowo Boże jest głoszone przez radio różnymi sposobami. My nie mamy problemu z nabyciem Biblii, a jednak chciałbym powiedzieć, że tak trudno dotrzeć do słuchaczy, do tych, którzy by chcieli świętego Bożego Słowa słuchać. Gdybyśmy popatrzyli, w jakim czasie my żyjemy, to chciałbym powiedzieć, że żyjemy w takim czasie, które, ja już jestem trochę starszy, to 50 lat temu o tym, co się dzisiaj dzieje, to w ogóle sobie nikt nie mógł wyobrazić, że tak będzie. I to we wszystkich dziedzinach. Gdy my popatrzymy to, co się i dzisiaj głosi w zborach ewangelicznych, ja nie mówię w tym świecie, ale chciałbym powiedzieć w zborach ewangelicznych, to tu, co apostoł Paweł pisze, żeby inną Ewangelię, spłyconą Ewangelię, żeby tego nie głosić, tu jest taki ostry sąd, niech będzie przeklęty. A my widzimy i wiemy, ja nie mam zamiaru tego tematu teraz poruszać, ale ile różnych nauk, ile prądów, ile tego się wkradło i do naszego kraju i jak trudno ludzi odwieść od tego, jeśli czegoś nie znajduje się w Słowie Bożym, a oni na tym się tego się trzymają. Albo na przykład bazują swoje nauczanie zwyrwane z jakiegoś wersetu, który jest wprost z tekstu wyrwany i na tym się buduje całą naukę. I chciałbym powiedzieć, że tak trudno nam się zejść. Ja wiem, kiedy apostoł Paweł w czasie swojej działalności zaczęli nawracać się ci, którzy byli z pogan i powstał problem obrzezania i apostoł Paweł, który był takim autorytetem, widział, że sam nie da rady i on zwrócił się, przyszedł do Jerozolimy, a tam były, jak on pisze w liście też do Galacjan, takie filary, Piotr, Jan i Jakub młodszy, i oni omawiali ten problem. On zwrócił się do nich. On wiedział, że stała się łaska dla pogan, ale byli tacy, którzy chcieli być bardziej, no my mówimy takim naszym wyrażeniem potocznym, bardziej papiescy niż sam papież. Oni chcieli jeszcze, że do zbawienia, które mamy darowane z łaski, jeszcze dodać, że coś trzeba zrobić, a więc się obrzezać. I powstała nawet w tym czasie, jak apostoł Paweł, był taka sekta ebionitów. To byli ci, którzy mówili narodzić się na nowo, ochrzcić, ale jeszcze przestrzegać chrztu. I oni powodowali podziały w zborach. I podziały były zawsze, chciałbym powiedzieć. Ale kiedy ten problem powstał za czasów apostoła Pawła, to się oni zeszli i oni na ten temat rozmawiali, i 15 rozdział Dziejów Apostolskich nam mówi: postanowiliśmy Duch Święty i my. Duch Święty i my. My bardzo często coś postanawiamy, a potem chcemy, żeby to Duch Święty zaakceptował. To nie jest Boża droga. Postanowiliśmy Duch Święty i my. I teraz wracam na chwilę jeszcze do listu do Galacjan. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, on siebie przedstawia w tym liście do Galacjan tak jak w żadnym innym liście, i mówi, że on to, co głosi, to jest to, co wziął od samego Pana. On to powtarza w kilku miejscach, jak na przykład mówi o wieczerzy, o sposobie obchodzenia pamiątki, to on mówi: jam wziął od Pana. Ale kiedy to było? Apostoł Paweł mówi o tym zaraz w pierwszym wierszu, że jest apostołem powołanym przez samego Pana Jezusa. On tak się przedstawia. I on mówi, że nie, ja to przeczytam, żeby nie zniekształcić czegoś. To jest tak bardzo istotne, co apostoł Paweł mówi w tym słowie: albowiem teraz od ludzi do ludzi was namawiam, czy do Boga, albo szukam tego, abym się podobał ludziom. Zaiste, jeśli bym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Tak ostro apostoł Paweł to przedstawia. On się chce podobać tylko Bogu, a nie ludziom. A dzisiaj te różne sposoby głoszenia Ewangelii bardzo często mają takie cechy marketingu, no bo chce się ludzi pozyskać, i są zbory takie, no takie mega zbory, jak one się nazywają, to też do nas już teraz dociera. Co chcesz słuchać? Jaka muzyka ma być? Co ma być głoszone na nabożeństwie? Takie ankiety się rozdaje po to, żeby ludziom dogodzić. A apostoł Paweł tak wyraźnie mówi, że on się nie chce podobać ludziom, ale chce się podobać Bogu. I on pisze dalej: oznajmuję wam, bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja ani mnie jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Bo słyszeliście o moim obcowaniu, kiedy byłem Żydem, że prześladowałem zbór Boży. W 15 wierszu jest powiedziane: ale gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, aby objawił syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnętrze nie radziłem się ciała i krwi, anim się wrócił do Jeruzalemu, do tych, którzy przede mną byli apostołami, alem szedł do Arabii i wróciłem się zaś do Damaszku. Potem po 3 latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem, i mieszkam u niego przez 15 dni. Co przez te słowa tutaj apostoł Paweł nam chce powiedzieć? On był, tak jak z tego wnioskujemy, możemy, że on był blisko 3 lata na takim odosobnieniu i on mógł powiedzieć, że to, co usłyszał, to wziął od samego Pana. Dlatego on to przekazywał i chciałbym powiedzieć, że on to przekazywał z mocą i przekonywująco. I co jest takie ciekawe, co możemy powiedzieć, że te listy, które apostoł Paweł napisał, to są do dnia dzisiejszego tak aktualne, jak wtedy blisko 2000 lat temu były pisane. Taka, widzimy, że taka potrzeba nasza jest odzwierciedlana w tych listach i my możemy szukać odpowiedzi na wiele problemów, które nas nurtuje. I apostoł Paweł tak wyraźnie mówi, on to wziął od samego Pana. I dlatego to, co wziął od samego Pana, Jezus Chrystus został ukrzyżowany za mnie, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I teraz na to pytanie chciałbym jeszcze tak troszeczkę wskazać, żeby każdy z nas się zastanowił, czy to jest moim życiem na co dzień, że ja żyję z Chrystusem. Każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że my o własnych siłach nie potrafimy niczego dobrego wykonać. Ale chciałbym powiedzieć, że Pan nas nie pozostawił samych. I chciałbym powiedzieć, że Duch Święty, który nas wprowadza we wszelką prawdę, nas uczy, koryguje, wskazuje i daje nam moc. My wiemy, że apostołowie mieli oczekiwać na moc wysokości. Po co? Żeby byli godni i zdolni do usługi słowem. I chciałbym powiedzieć, że to ma być mocą naszą, żebyśmy się ostali w tym świecie. My żyjemy w tym czasie, kiedy to, co teraz się dzieje, jak już powiedziałem, to było kiedyś nie do pomyślenia. Gdy my popatrzymy na to, że to, co dzisiaj jest głoszone, wolność, równouprawnienie. Apostoł Paweł wyraźnie pisze o tym, co w liście do Rzymian było, a co się dzisiaj dzieje i na naszych oczach są demonstracje czy manifestacje tych, którzy są tam homo i tak dalej, te wszystkie historie, to było nie do pomyślenia, żeby kiedyś o tym się oficjalnie mówiło. A dzisiaj to jest wręcz normalne. Dzisiaj, gdy się nad tym zastanawiam, to takie pytanie się pojawia, czy jest to możliwe, a jednak się to dzieje. I teraz w tych czasach my żyjemy i my mamy w tych czasach trzymać się Ewangelii. I chciałbym powiedzieć, że w naszym kraju mamy wolność, nie mamy prześladowań, ale chciałbym powiedzieć, że w świecie tak nie jest. Taki Światowy Alians Ewangeliczny, który rejestruje między innymi to, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o prześladowania, jeśli chodzi o nie tylko prześladowania, ale gdzie ludzie giną za wiarę, to od kilku lat ilość tych na całym globie, którzy giną za wiarę, oscyluje zawsze około 167 do 170 tysięcy w 2007 roku, bo w 2008 jeszcze tej relacji nie mam, bo to, no, to jest zbierane są informacje z całego świata, ale blisko 170 tysięcy ludzi ginie za wiarę, a prawie 250 milionów według tych statystyk żyje w ciągłym zagrożeniu, bo są prześladowani i to się dzieje w krajach muzułmańskich, Hindu i tak dalej i są najróżniejsze ofiary, gdzie ludzie giną. Ludzie giną za wiarę. I chciałbym powiedzieć, że są różne takie świadectwa i ja jestem pełen podziwu dla tych, którzy w tych prześladowaniach potrafią nie bluźnić, nie zwracać się z pretensją do Pana, ale potrafią Pana chwalić i uwielbiać. Czytałem taką historię, no to już jest, teraz ma ta historia, to wydarzenie było 8 lat temu, ale taki jeden misjonarz, który pochodził z Australii, został wraz z dwoma synami spalony żywcem za pracę wśród trędowatych Hindusów. Został spalony żywcem, pracował w kolonii dla trędowatych. Tam akurat na tym terenie taka bardzo radykalna sekta Hindukwa działa. Oni zostali spaleni żywcem, dlatego że pracowali, pomagali Hindusom, którzy chorzy byli na trąd. I kiedy odbywał się pogrzeb tej trójki, tego misjonarza i ich dwóch synów, to jego żona i córka, żona Glady i córka Ester zaśpiewały taką pieśń. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga, zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Ja myślę, że ten refren jest wam tutaj również znany. I kiedy po zakończonym pogrzebie podeszli do niej pytający dziennikarze, jak mogła pani na pogrzebie swojego męża i swoich dwóch synów, które pani straciła, taką pieśń zaśpiewać, zmartwychwstał Pan. Ona odpowiedziała, mogłam to zaśpiewać, dlatego że to doczesne życie, koniec tego doczesnego życia, to jest przejście do wieczności. I my wiemy, że Pan zmartwychwstał. Takie świadectwo złożyła, że ona wierzy, że Jezus Chrystus zmarł, ale i zmartwychwstał. I również jest zmartwychwstanie dla tych, którzy z wierze odeszli do Pana. Może tylko taka małe wyjaśnienie. Ta, wiadomo, że hinduizm, reinkarnacji i tak dalej, w to oni wierzą. I teraz w tej właśnie radykalnej takiej sekcie to oni uważają, że no, jeśli się wierzy w reinkarnację, no to ktoś za swój stan, jaki w ramach tego oczyszczenia przechodzi no, okres swojego życia w, no, jako w danym wcieleniu, jako trędowaty. Jeśli my chcemy temu pomóc w tym cierpieniu, to my przedłużamy jego okres trwania w tym stadium i to jest właśnie zarzut, który ta sekta uczyniła, to znaczy temu misjonarzowi i dlatego go razem z synami spaliła. Więc ten hinduizm i wiara w reinkarnację i tak dalej, to te kolejne wcielenia, to tam są tak zakorzenione, że te dobre uczynki są odwrotnie traktowany. Ja tylko ten przykład dlatego przytaczam, że są ludzie, którzy z poświęceniem życia pracują, a wiedzą, że Pan jest Panem i cokolwiek spotka, my mamy wykonywać dla Niego naszą pracę, głosić Ewangelię. I dla mnie to takie świadectwo pełnej chwały, uwielbienia, pieśń zaśpiewać w takiej chwili, to nie jest takie proste. To nie, to trzeba być naprawdę z Panem złączony i żyć tak, jak apostoł Paweł mówi, żyję już nie ja. Inne takie świadectwo może jeszcze przytoczę. Taki profesor Norman Kember, to profesor Uniwersytetu Londyńskiego, w ramach akcji charytatywnej był no to było w czasie wojny w Iraku, był z taką grupą czteroosobową pomagać no, tym ludziom w tej biedzie za frontem. Rozdzielali żywność, odzież i tak dalej i oni zostali aresztowani czy ujęci przez taką grupę Irańczyków. Ta grupa się nazywała Miecz Sprawiedliwości i oni zostali aresztowani jako zakładnicy i oni byli przetrzymywani, no wiadomo było te pertraktacje, żeby ich jakoś uwolnić, jak się to odbywało, to na ogół jest otoczone tajemnicą. W każdym razie ten profesor Norman Kember wrócił i takie swoje świadectwo napisał w czasopiśmie angielskim baptystycznym World. On napisał świadectwo takie, on był w całości 119 dni, a więc prawie no, 4 miesiące w zajęciu i jak te pertraktacje trwały, no a nie posuwały się do przodu, oni po kolei mieli zabijać tych zakładników i zabili pierwszego, on się chyba nazywał Norman Fox, żonaty, Amerykanin, miał dzieci, nie? On został zamordowany. I on teraz pisze w tym swoim świadectwie, które ogłoszone w tym czasopiśmie, to czytałem, tłumaczenie tego. On pisze, że w czasie, gdy byli zagrożeni, nie wiadomo było, nie byli pewni ani godziny życia. Mówi to te wielkie uwielbienie, które praktykowane były u niego w zborze, to mu nie pomogły. Ale śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, szczególnie to, co opisane jest w psalmie 22 i spojrzenie na krzyż Golgoty, że to było to, co ich trzymało przy życiu, że mogli ten bardzo trudny okres przeżyć i przejść. I dlatego on mówił, że to życie w Chrystusie, jeśli patrzymy na Jego śmierć, na to, co On dla nas uczynił, to jest czymś, co nam pozwala przejść przez takie trudności, jakie oni przechodzili. A więc mówię, czterech, a jednego z nich po kolei, ponieważ on był najstarszy, więc tak niby im to przekazano, że będą od tych najmłodszych zaczynać z tym zabijaniem stopniowym. On był najstarszy, on się temu wszystkiemu przyglądał i mówi, krzyż Golgoty, cierpienie, 22 psalm czytał, mówi, to było jego ucieczką. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł też nie darmo powiedział i on w tym wszystkim, co wycierpiał, to mógł powiedzieć, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I dlatego ja tak pozwoliłem sobie na to wskazać, w jakich czasach my żyjemy i czy my ten czas wykorzystujemy, ten czas łaski. My wiemy, że odbywa się bardzo dużo różnych spotkań, bardzo dużo haseł jest rzucanych. Ale czy wszystkie są zgodne ze Słowem Bożym? Niedawno była też taka konferencja, nie będę wymawiał, już to było w kościele zielonoświątkowym i tam w takim folderze, który był wydany, zaproszenia i tak dalej, gdzie się wszystko zgłosi, tam jest między innymi napisane, w czasie tej społeczności będzie można odkrywać ten drzemiący w nas potencjał. Chciałbym powiedzieć, że nigdzie w Biblii nie pisze o naszym potencjale, a apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze, że pracowałem więcej niż inni. 15 rozdział listu do Koryntu, pierwszego listu do Koryntu, ale pisze, pracowałem więcej niż inni, ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Żaden potencjał. A takie rzeczy się głosi. No my mamy takie możliwości i przy takich okazjach my musimy się sobie uświadomić i posilić, wskazać na to, ty masz taki w sobie potencjał. To nie jest biblijna nauka. I to, co przeczytałem na wstępie, co apostoł Paweł mówi, gdybym inną Ewangelię opowiadał. A więc jeśli my takie rzeczy głosimy, to chciałbym powiedzieć, że to jest eksponowanie człowieka. To już jest antropozofia. My stawiamy człowieka jako coś szczytowego i to jest przesłanie ruchu nowego wieku. I my możemy zauważyć, jak wiele z tego się u nas coraz bardziej pojawia. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my trzymali się świętego Bożego Słowa. Pan Jezus, kiedy mówił i nauczał w podobieństwach, to mówił, jak trudno jest dotrzeć, żeby wszyscy zrozumieli. Pan Jezus chodził z uczniami przez ponad 3 lata i chciałbym powiedzieć, że On ich ciągle uczył, ciągle mówił o swojej śmierci, ciągle im to przedstawiał tak bardzo wyraźnie. My jesteśmy tacy mądrzy, to przepraszam, że tak, ale my to wszystko wiemy, bo my już o tym czytamy, że Pan Jezus musiał cierpieć. Ale chciałbym powiedzieć, Pan Jezus mówił raz i drugi, i trzeci raz zapowiadał o swojej śmierci. Na Górze Przemienienia to ci trzej apostołowie, którzy byli, też słyszeli, jak Pan Jezus rozmawiał, był Eliasz, był Mojżesz, mówili o śmierci. A kiedy Pan Jezus umarł, a niektórzy już wiedzieli, że zmartwychwstał, to my słyszymy taką wypowiedź. Myśmy się spodziewali, a jesteśmy tacy zawiedzeni. Myśmy się spodziewali. Myśmy wprawdzie tam coś słyszeli, ale myśmy się spodziewali. Chciałbym powiedzieć, że my się musimy ciągle uczyć tego, że Słowo Boże jest pełne, doskonałe, wskazuje nam drogę do zbawienia. My wiemy, jeszcze jeden przykład powiem, ja wiem, że mówię do was jako do ludzi wierzących, którzy znacie słowo, że był taki moment, kiedy Pan Jezus już po 40 dniach, kiedy się im ukazywał dzień i w nocy na różne sposoby, w różnych okolicznościach, to teraz on mówi, a teraz czekajcie przed niebo wzięciem, czekajcie. A oni pytają, Izali, w tym czasie naprawisz królestwo. Oni ciągle myśleli o tej Palestynie, to znaczy o tym państwie, tak jak było za czasów króla Dawida czy Salomona, że oni będą zjednoczeni, będą wyrwani spod panowania Rzymian, bo oni byli, no, Imperium Rzymskie to był ich okupant, który ich gnębił i oni nie byli samodzielnym państwem i oni ciągle jeszcze tego cielesnego oczekiwali, a Pan im wskazywał na coś innego. I kiedy my czytamy 13 rozdział Ewangelii Mateusza, to jest taki rozdział, który nam przedstawia 7 podobieństw i w tym podobieństwie o rozsiewcy Pan Jezus mówi o rozsiewaniu dobrego nasienia. Jest powiedziane o tym, że jedno, ja to tylko przeczytam i spróbuję to troszeczkę tylko króciutko przeanalizować. Pan Jezus mówi, 13 rozdział Ewangelii Mateusza, oto wyszedł rozsiewca, by rozsiewał, a gdy rozsiewał, niektóre padło podle drogi, przyleciały ptaki i wyzobały je. Drugie zaś padło na miejsca opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi, wnet weszło, iż nie miało głębokości ziemi, ale gdy słońce weszło, wypalone zostało, bo nie miało korzenia i uschło. A drugie padło między ciernie i wzrosły ciernie, a zadusiły je. A drugie padły na ziemię dobrą, wydały pożytek. Jedno setny, 60, a drugie 30. Kto ma uszy, niechaj słucha. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus to od razu wyjaśnia. 18 wiersz. Wy tedy słuchajcie podobieństwa onego rozsiewcy. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego, tęci jest on, który podle drogi posiany jest. Chciałbym powiedzieć, że jest bardzo wyraźnie tutaj powiedziane, brak zrozumienia Bożego Słowa. Brak zrozumienia Bożego Słowa. Ja to powtarzam dlatego, że to jest podstawowy problem. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus swoją służbę zaczął od nauczania. On nauczał i to, co było, to mamy zawarte, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Ewangeliści to mówią, że to jest klejnot Ewangelii Mateusza. On nauczał, on przekazywał nowe prawa, a wszyscy, którzy go słuchali, odróżniali od razu, że on uczył nie jako nauczony w piśmie, ale jako moc mający. I tutaj, gdy my czytamy teraz te podobieństwa, w 19 wierszu jest powiedziane, można to podsumować, brak zrozumienia Bożego Słowa. My na takich spotkaniach mamy rozważać Boże Słowo, żeby Słowo Boże rozumieć. Gdy naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej, to wiemy, że Ezdrasz, który był nauczony w piśmie, on był szczególnie od Boga obdarowany, on czytał zakon i objaśniał zakon. Po takiej przerwie, gdzie ci byli rozproszeni w niewoli, nie mieli społeczności w świątyni, nie odprawiali tych wszystkich świąt i nie składali tych wszystkich ofiar, oni na nowo musieli być nauczeni i tam jest powiedziane, że on nauczał, a byli tacy, którzy wyjaśniali. Dziękuję bardzo. I drugie, tu jest dalsze wyjaśnienie, brak korzenia. Jeśli się nie zapuści właściwych korzeni, to wiemy, że ta roślinka uschnie. Tak to każdy z nas wie, bo tego się uczył i tego doświadcza osobiście. A chciałbym powiedzieć, że jak przyjdzie jakiś ucisk, coś takiego, to usycha. I w wierszu 22 jeszcze jest powiedziane, że to, co weszło między czernie, to pieczołowanie w troskach tego, pokonanie tych wszystkich trudności, trosk tego świata i co jeszcze, omamienie bogactw. I choćby to zaczęło wzrastać, to nas, to zadusi to właściwe. A dopiero to, które padło na dobrą glebę, przynosi owoc. A my wiemy, apostoł Paweł pisze też, a Pan Jezus to wyraźnie w 16 rozdziale Mateusza mówi, po owocach ich poznacie je. My żyjemy w takim czasie, że ludzie nie chcą słuchać słów, bo my wiemy, że jest taka dewaluacja tych autorytetów, tych wszystkich, którzy tak wiele obiecują. Wiemy, jakie są wybory, jaki kto ma program i tak dalej. Z tego nic nie wychodzi. I ludzie nie chcą słuchać, ale chcą widzieć. I to jest takie bardzo istotne, żeby ten owoc był widoczny. Pan Jezus tak bardzo wyraźnie tutaj mówi o nauczaniu, o przyjmowaniu tego, co słyszymy. My mamy pod dostatkiem Bożego Słowa i my żyjemy w czasie wypełnionej obietnicy, że Duch Święty nam przypomina, nas wprowadza i nas uczy. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my mogli być w takim stanie, żebyśmy odróżniali to, co jest od Pana i to, co jest od przeciwnika. My wiemy, że nas jest mało. Jest takie miejsce, dla mnie takie szczególne miejsce, do którego bardzo często lubię wracać. 15 rozdział Księgi Jeremiasza, proroka, 19 wiersz. Tam jest prorok Jeremiasz, to był taki prorok szczególny. On naprawdę był w takim trudnym okresie powołany do służby prorockiej. Państwo północne już było w niewoli babilońskiej, a więc już było uprowadzone do Syrii i tylko była Juda, to Jerozolima, te dwa pokolenia, i on im miał głosić. I oni już widzieli, co się z państwem północnym stało, dlatego że oni, no, bałwochwalstwo i tak dalej, to wszystko uprawiali. I teraz to ich nie przestraszyło, co spotkało te 10 pokoleń. Oni się tym nie przejmowali, ale służyli również Bożkom, i w takim okresie Jeremiasz głosił słowo. I chciałbym powiedzieć, że ja tak na podstawie konkordancji, chciałbym powiedzieć, że Jeremiasz to był sługa Boży, który głosił to, co mu Pan kazał. A on w swoich proroctwach, to w tym, co mamy napisane, 24 razy on mówi o tym, że jest opuszczony, że jest zupełnie sam. On mówi o odstąpieniu od Boga, od Bożego zakonu 13 razy, a 47 razy on prosi: opamiętajcie się, nawróćcie się. I kiedy to nie skutkowało, to wtedy Jeremiasz nawet zaczął się zastanawiać, no ja jestem zupełnie sam, czy ja aby mam rację? Skoro wszyscy są innego zdania, Pan nam błogosławi, ci bogowie, my składamy ofiary, nam się dobrze powodzi, i co ty nam chcesz tu mówić o pokucie, o upamiętaniu? I taki moment nawet nastąpił w życiu Jeremiasza, że zaczął wątpić, czy aby ja jeden mam rację. I w tym właśnie 15 rozdziale, 19 wierszu są takie słowa, ja czytam ze Biblii Gdańskiej, starego słowa, ze starego tłumaczenia, i tam jest tak napisane: przetoż tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, wtedy się nawrócę, abyś stał przed obliczem moim, a jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niechaj się obrócą do ciebie, ale ty się nie obracaj do nich. A więc widzimy, w takim krytycznym okresie się zdawało, no już jestem sam, Pan nie zapomniał o Jeremiaszu, i on mówi, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. Dla nas jest tak ważne, żebyśmy w tym czasie, w którym żyjemy, żebyśmy mogli odróżniać to, co jest kosztowne, od tego, co jest nikczemne. A chciałbym jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o Jeremiasza proroka. Jeremiasz prorok to był takim szczególnym prorokiem, który to, co prorokował, i to się wypełniło, ale on nie powiedział, ja mówiłem, ale on usiadł i płakał. Wiemy, co pisze, co jest zawarte w Trenach Jeremiaszowych. Chciałbym powiedzieć, że my jako ludzie bardzo często kogoś napominamy, a jeśli to napomnienie nie zostanie przyjęte, no to my czekamy, że go to spotka. Nie wiem, czy ktoś się na czymś takim przyłapał. Ja muszę ze wstydem przyznać, że nie jeden raz kogoś ostrzegam, raz i drugi raz, on nie pójdzie za tym, i ja teraz czekam, no. Ale to się wypełni. Lewi Petrus, ten, który był przełożonym zboru Filadelfia w Sztokholmie, to pisze w takiej swojej książce, ten tytuł brzmi: wiatr, gdzie chce, wieje. On pisze w ten sposób, że jeśli kogoś napominamy, on tego nie przyjmie, a my teraz czekamy, żeby się wypełniło to, co ja zapowiedziałem, to on tam pisze w swojej książce, no to był taki autorytet, że my diabłu ułatwiamy drogę, żeby się to stało. Chciałbym powiedzieć, że jeśli popatrzymy na sług Bożych, takich jak Jeremiasz, on płakał, on się korzył, bo to się nie wypełniło, to co on zapowiedział. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my trzymali się świętego Bożego Słowa. Żebyśmy mogli odróżniać to, co jest od Pana, i to, co jest od przeciwnika. Dzisiaj krzyż Golgoty to nie jest popularne zwiastowanie. Śmierć naszego ja, żeby umrzeć z Chrystusem, to jest taka trudniejsza Ewangelia, może nie od razu, nie na początku, dana trochę później, jak troszkę dorośniemy. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł od samego początku mówił, nie chcę nic innego umieć, tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. Chciałbym jeszcze tylko jedno króciutko, ponieważ ten 13 rozdział Ewangelii Mateusza jest taki ważny i pozwala, daje nam takie wskazówki. I tam jest napisane dalej jedno podobieństwo, tam to już jest jedno z dalszych podobieństw, kiedy jest powiedziane, że wyszedł rozsiewca i rozsiał dobre nasienie. Ja to przeczytam może. Drugie podobieństwo położył, przełożył i mówiąc, to jest 24 wiersz 13 rozdziału, podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy urosła trawa i pożytek przyniosła, wtedy się pokazał i konkol. Wtedy przystąpiwszy cudzy gospodarcy, rzekli mu, panie, i zaliś dobrego nasienia nie nasiał na roli twojej, skądże to wtedy jest ten konkol? A on im rzekł, nieprzyjaciel człowiek to uczynił. I rzekli cudzy do niego, chcesz li? Pójdziemy, a zbierzemy go. A on rzekł, nie, byście snać zbierając konkol, nie wykorzenili zaraz z nim pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem ruść aż do żniwa, a czasu żniwa rzeknę żeńcom. Zbierzcie pierwej konkol, a zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie bardzo ciekawe podobieństwo i w historii, w różnych komentarzach można się doczytać, jeśli ktoś zasiał pole jakimś zbożem, czy nasadził winnicę, to byli ci, którzy stróżowali, żeby nieprzyjaciel nie przyszedł na przykład do winnicy, to było praktykowane, nawrzucał kamieni i tak dalej. No, bardzo dużo przykładów by można przytoczyć. I chciałbym powiedzieć, tu jest powiedziane, że dobre nasienie zostało zasiane, a więc Ewangelia została głoszona, przekazana słuchaczom w prawidłowy sposób, a tu jest napisane, ale gdy ci, którzy mieli pilnować, posnęli, przyszedł nieprzyjaciel i zasiał. Tutaj może tylko taka mała uwaga, tak w Biblii Gdańskiej, jak i Warszawskiej jest napisane, że przyszedł i nasiał konkolu, a chciałbym powiedzieć, że w oryginale jest napisane zizanium, a więc to jest taka roślina, która się nazywa życica i ona jest bardzo podobna, jak rośnie do zboża, do pszenicy. Ma takie same mieczykowate liście, nie, bo konkol to ma takie sercowate listki, a to ma takie, więc wygląda podobnie. I dopiero, gdy pojawią się kłosy, można zauważyć, bo to jest u nas życica, u nas się pojawia, mają takie płaskie kłosy, u nas się mówi suche kłosy. I w tych suchych kłosach są takie czarne ziarenka. I te czarne ziarenka to jest właśnie życica, czyli greckie zizanium. Chciałbym powiedzieć, że to taki bardzo ciekawy chwast jest. Jeśli w starożytności, w tym czasie, jak Pan Jezus chodził po ziemi, to jeśli komuś chciano zaszkodzić, to się mu dawało odwar, to znaczy herbatę, z tych wygotowanych, tych czarnych ziarenek. I to powodowało oślepienie, osłabienie wzroku, łącznie z oślepieniem. Więc to było coś takiego, to był taki straszny owoc, ale on był widoczny późno, no bo to musiało wzrastać wspólnie razem z tym zasianym zbożem. I drugie jeszcze, co jest takie ciekawe, jeśli chodzi o tą życicę, no ja z atlasu botanicznego swoich synów, dzieci jak się uczyły, to się przyglądałem, życica ma taki korzeń, taki krzaczasty i on oplata to, co po niego rośnie. I Pan Jezus, który dawał przykłady, ja zawsze podziwiam go, ten, który brał udział w stworzeniu tego, co nas otacza, to chciałbym powiedzieć, jak jakiś przykład podał, to był doskonały. On wiedział, że ta życica ma taki pierzasty korzeń, że jakby wyrywał tą życicę, tą łodygę z tym korzeniem, to by naruszył i to inne. I tutaj w tym podobieństwie zauważamy jedno. My musimy czekać, aż się pokaże owoc, żeby to odróżnić. Bo początkowo to wygląda tak samo, się niczym nie różni od na przykład łodygi i liści pszenicy. I dlatego jak jakaś nauka inna się pojawia, to chciałbym powiedzieć, że my na początku może nie od razu to zauważymy, a na owoce trzeba czekać. Ale my wiemy, że Duch Święty jest ten, który, Duch Święty jest ten, który nam mówi, który nam wskazuje. I jeśli my czytamy, czy słyszymy jakąś naukę, my wiemy, że jesteśmy tym wszystkim bombardowani z zewnątrz, to my musimy się zastanowić nad tym, czy to jest zgodne. Jeśli jest jakiś najmniejszy niepokój, to chciałbym powiedzieć, że my musimy iść dalej. Mam niepokój. Ja mam braci, ja mam kolana, żeby paść. Panie, wyjaśnij mi. Ja czegoś tu nie rozumiem. Coś mnie tu niepokoi. A chciałbym powiedzieć, że jakieś wyrzuty sumienia, jeśli bym za tym poszedł. Sumienie jest zawsze i głos sumienia jest zawsze po Bożej stronie. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie, gdy my to, co apostoł Paweł napisał, to my się tego mamy trzymać, bo on nam wskazuje na to, że życiem, tu był śpiewany refren, życiem dla mnie jest Chrystus, a my jesteśmy zbawieni z łaski. I konieczność czy polecenie naśladowania Pana Jezusa to jest to, co nas powinno cechować i co ma nas inspirować do tego, żeby iść za Panem. I chciałbym powiedzieć, że wzięcie własnego krzyża, żeby być z Chrystusem ukrzyżowanym, to znaczy śmierć własnego ja. Dzisiaj to się eksponuje, moje ja, doceniaj samego siebie. Chciałbym powiedzieć, że eksponowanie własnego ja to jest antropozofia, ale chciałbym powiedzieć, że mamy tak dużo różnej literatury, zwodniczej literatury, w której się eksponuje nasze ja, a my mamy zapłacić pewną cenę. Jest w liście do Efezów jest napisane czas odkupując, bo dni złe są. 5 rozdział, 6 wiersz. Apostoł Paweł pisze do zboru w Efezie. Zbór w Efezie to był zbór Boży. My wiemy, że biskupem tego zboru był Tymoteusz, a tam był również apostoł Jan i tak jak się powszechnie uważa, to apostoł Jan był dozgonnie w tym zborze po powrocie nawet z wyspy Patmos. I tu jest napisane w 16 wierszu, czas odkupując, bo dni złe są. Chciałbym powiedzieć, że w tłumaczeniu warszawskim, Biblii Warszawskiej jest napisane czas wykorzystując, ale jest różnica między odkupując i wykorzystując. Jeśli wykorzystując, to znaczy, że ja coś mam, a jeśli odkupując, to znaczy, że ja muszę zapłacić jakąś cenę. A ta cena jest bardzo różna. W różnych wypadkach jest bardzo różna, ale tą cenę trzeba zapłacić. I tego nie można traktować sobie tak pobłażnie. Zapłacenie ceny to wymaga ofiary, to wymaga zaparcia samego siebie. Już trochę lat temu ja otrzymywałem czasopismo Słowo i Duch, Wortumgeist po niemiecku. Zapłacił za mnie jeden brat, miał ten abonament i to przychodziło. I czasami niektóre numery były tematycznie związane z jakimś wersetem. I pewnego razu przyszedł jeden miesięcznik, którego temat brzmiał Czas odkupując. I na czołowej stronie tego czasopisma, tego formatu dużego, było takie zdjęcie, które miało, no, czy ja wiem, zareklamować. W każdym razie na tym zdjęciu siedział sobie młody mężczyzna, tak modnie ubrany, siedział na bujaku, a więc no, on się nie ruszał na zdjęciu, ale można wyobrazić sobie, że on się kołysał. I ten młody mężczyzna miał na kolanach rozłożoną książkę z ilustracjami, którą oglądał. W prawej ręce trzymał filiżankę z kawą, a lewą ręką łaskotał kota za uchem, który obok siedział, i duży napis Czas odkupując. Jakiś czas, no nie wiem, pół roku później byłem w Niemczech i na konferencji kaznodziei zapytałem, czy takie coś, przedstawianie takiego czegoś jest właściwe, Czas odkupując, a więc się kołysze, czyta, pije kawę, jeszcze kota zadawala. No mówi, no tak, trzeba jakoś ludzi pobudzić. Ja uważam, że no może dlatego, że już też trochę starszy jestem, że to nie jest właściwe, ale takie rzeczy się u nas dzieją. Ale chciałbym powiedzieć, że trzeba zapłacić jakąś cenę. Ja z braterstwem rozmawiałem wczoraj wieczorem i opowiadałem taki no drobny przykład, że nawet nasze dzieci z domów Bożych, z domów rodziców wierzących muszą też jakąś cenę zapłacić. Chciałbym to na podstawie przykładu przedstawić. W jednym zborze, w jednej szkole na Dolnym Śląsku to było, dzieci w piątej klasie, język polski, nauka języka polskiego, nauczycielka zadała zadanie dzieciom, że mają na zadanie opisać każdy, pod jakim znakiem zodiaku się urodziło, i opisać jakie cechy i tak dalej, no co tam, to wiadomo jest w tych różnych poradnikach napisane, co go będzie cechować i tak dalej. Takie zadanie domowe dostały dzieci, piąta klasa szkoły podstawowej. W naszej Polsce już, no, tej Rzeczpospolitej już. I teraz powstał problem, bo akurat w tej piątej klasie było dwoje dzieci, chłopak i dziewczynka, no, od domów rodziców wierzących, i te dzieci w ogóle nie wiedziały, jaki tam horoskop i tak dalej, nie? I były dwie drogi. Albo sobie nauczycielka by tam nie sprawdziła według kalendarza, gdzie to tam jest napisane, pod jakim znakiem zodiaku są, tylko pierwszy lepszy znak opisać i tak dalej, i byłoby zadanie zrobione. Ale te dzieci inaczej zwróciły się jedno i drugie do rodziców. No co mamy robić? Ja nic nie wiem nawet o znaku zodiaku moim i tak dalej. No i te dzieci do rodziców, a rodzice do pastora. A pastor taki na poziomie, chciałbym powiedzieć tak, proszę tych zadań nie pisać, a ja pójdę do szkoły i będę, i to tą sprawę poruszę. I oczywiście dzieci tych zadań nie napisały, otrzymały tam, tak jak się kiedyś mówiło, lufę, czy negatywną ocenę, nauczycielka oburzona, bo te dzieci wprost powiedziały, nie zrobiliśmy tego zadania. Natomiast ten pastor zadzwonił do dyrektora szkoły i umówił się z nim, żeby chciał pewną sprawę wyjaśnić. I no, miał tą możliwość, dyrektor znalazł czas, godzinę dla niego, i on mówił, że my żyjemy w chrześcijańskim kraju, mamy wolność wyznania, a horoskopy to pochodzi jeszcze z pogańskich czasów, od Sumerów i tak dalej. On mu cały wykład zrobił ten pastor temu dyrektorowi. Chciałbym powiedzieć, że dyrektor słuchał bez przerwy, to ten całe świadectwo złożył o zbawieniu. A dyrektor słuchał i słuchał i na koniec mu powiedział: proszę pana pastorze, ja załatwię, że te stopnie negatywne zostaną anulowane, nie będzie z tym już problemów. Chciałbym powiedzieć jedno, to oczywiście on to załatwił, że tam to zostało wymazane w tej klasie, to nie przysporzyło takiej sympatii tym dzieciom ze strony nauczycielki, ale to była taka próba. I chciałbym powiedzieć, my przy takich nawet okazjach możemy złożyć świadectwo, komu my należymy i to, czego nas uczy Słowo Boże. W drugim rozdziale proroctwa Izajasza jest napisane, że naród mój jest pełny obrzydliwości wschodnich. To było 7,5 wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Już te rzeczy były i prorok Izajasz o tym mówi. Chciałbym powiedzieć, to się wlecze, ale my mamy być otwarci na Boże Słowo i my musimy być gotowi zapłacić jakąś cenę. I nie darmo apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza, w tym drugim liście. My wiemy, że ten drugi list to był taki list, no trochę taki testament apostoła Pawła. I on pisze tak bardzo wyraźnie w 3 rozdziale, 12 wierszu. Ci, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, muszą utrapienie cierpieć. A więc to jest związane z cierpieniem, ale dla Chrystusa. I nie wiem, bo w tej chwili już, bracia Leszku, bo ja już ponad godzinę mówię, a jeden mój przyjaciel, który jest nauczycielem, to mi mówi, nigdy nie mów dłużej niż godzinę, bo słuchacze się zmęczą i już nie przyjmują. I chciałbym zrobić przerwę i po przerwie ten temat w miarę dokończyć. Dziękuję.